Tu witam, a taki chciałbym zaproponować braciom i siostrom do rozwagi. On co prawda nie zawiera w sobie tych elementów fizyki, ale nie jest daleko od tego. Trawa usycha, kwiat opada, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. To jest motto, a temat brzmi: Biblia jest Słowem Bożym. Nic nowego dla nas. Biblia jest Słowem Bożym. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów Pisma Świętego. Dlaczego jest Słowem Bożym? Jakie skutki na nas ma wywierać? No i w ostatniej części poświęcimy trochę czasu, by zauważyć, że Biblia znalazła swoje trwałe miejsce nie tylko wśród wierzących, ale również wśród tak zwanego świata w ogólności. Jest wiele książek, bracia i siostry, wspaniałych na świecie. Ja myślę, że każdy z nas czytał takie, które z przyjemnością wspomina. Czy czytał je, gdy był dzieckiem, czy później, obojętne, ale każdy czytał. Nowe pokolenie, które wchodzi w życie, teraz nie czyta, bo oni klikają. Oni mają to, co Gabryś dzisiaj klika, telefony, ale nie czytają książek. Wersja papierowa odchodzi do lamusa, jednak my przeżyliśmy ten szczęśliwy okres, że czytaliśmy książki. I to takie, które do dzisiaj w naszych pamięciach siedzą. No i te książki, gdy czytaliśmy, o, rodzice podsuwali pozycje jakieś, czy szkoła, o, różnie to było, czy w ogóle, skąd się brały pomysły, co czytać. One rozbudzały naszą wyobraźnię, często uczyły nas żyć, pozwalały nam poznawać ciekawych bohaterów, jakie zasady sprawiedliwości, zależy kto co czytał, wpajać, utożsamiać się z tymi postaciami i tak dalej, i tak dalej. I gdy teraz, gdybyśmy po latach sięgnęli ponownie do tych pozycji, każdy jakieś tam wspomnienia z tym ma, to by się okazało, że one już tak na nas działają, jak działały kiedyś. Pewnie, że byłoby może miło, tylko szkoda byłoby nam czasu znowu na 600 stron jakiejś tam Nienackiego, czy Niziurskiego, czy kogoś tam czytać, tak? Nie działają. Nie dlatego, że na innych nie działają, bo na innych działają. Na nas nie działają, dlatego, że my już nie jesteśmy dziećmi. Posunęliśmy się w latach, tak? Jeden wyłysiał, drugi posiwiał i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam. I to już nie te potrzeby. Ale z przyjemnością wracamy do tych chwil, że tak, no było fajnie, byliśmy dziećmi, byliśmy młodzi. Podobnie jest z muzyką, prawda? Co innego człowiek słuchał, gdy był dzieciakiem. Co innego słucha teraz, jeśli w ogóle jeszcze słucha. Nasi idole, przy chrześcijanie nieładnie mówi, że mieliśmy idoli, tak? Bo idole to są ci, to są bożki. Ale ktoś tam, powiedzmy, lubi muzykę, to jest taki zespół. A dzisiaj, no już niekoniecznie, no bo już mamy inną modę, inne potrzeby. I zmierzamy do tego, by lubić marsze pogrzebowe, prawda? No to jest naturalny rozwój, tak? Od gitary do trąbki. I to ponoć muzycy tak mówią, że najbardziej wysublimowany rodzaj muzyki to jak ktoś ukochać win trąbki. Fortepian jest przedostatni. Czyli pierwsze są te takie pospolite, potem jest fortepian, a na końcu jest trąbka. Jak ktoś czuje przyjemność w słuchaniu brzmienia trąbki, to można powiedzieć, że już ma właściwie ukształtowaną duszę. Trąbka jest naprawdę pięknym instrumentem. Trzeba umieć grać oczywiście na niej, ale jak ktoś umie grać, to wiecie, o co chodzi. No dobrze. Więc to takie są wstępne rzeczy. Każdy z nas przeżył ten etap. Ale przyznacie też, że istnieje pewna księga, może jakiś zbiór ksiąg, mam myślę o Biblii, która nie starzeje się w taki sposób, jak starzeją się te inne książki. Tak samo napisana, tak samo zadrukowana kartka, ale czy czytaliśmy ją w dzieciństwie, czy czytaliśmy ją w wieku dorastania, czy potem, czy później, czy dzisiaj, to zawsze to jest taka księga, która się po prostu nie nudzi. Tak? Jest tak? Wydaje się, że tak, nie? Że te przygody Tomka Sawyera, no to ileż można? A jak Biblię otwierasz, czytasz raz Ewangelię, drugi raz, trzeci tą samą i musisz... Nie czytałem tego jeszcze. 20 razy będziesz czytał i zawsze znajdziesz coś takiego, co cię zachwyci. To jest związane ze stanem, z bieżącym stanem ducha i zaufaniem do Biblii, że tam są wskazówki od Boga. Jak człowiek jest w jakimś tam rozstroju czy nastroju, zależy od punktu widzenia, no to czyta i znajduje coś, co mu tam akurat jest potrzebne. Niektórzy robili, że na chybił trafił, otwierali, tu czyta. No i trafiał, nie? Metodyści niektórzy takimi mieli zwyczaj. Pa, o jaka zachęta. Może i tak Pan Bóg pokazuje, co chce od człowieka. Nie neguję tego. Natomiast my, czytając Biblię, nie odczuwamy znużenia czy zniechęcenia takiego, jak odczuwalibyśmy, gdybyśmy tam 5 razy czytali, powiedzmy, jakąś książkę z dzieciństwa. Tak ja to widzę, myślę, że wy widzicie to podobnie. I czy to jest dziwne? Myślę, że nie jest dziwne w przypadku tych zwykłych książek, bo no jednak jesteśmy w innym punkcie rozwoju, tak, niż w dziecinnym. Ileż można zachwycać się odpisami dziecinnymi, czy sprawami wieku dojrzewania, no chyba, że jako rodzice już musimy się przerzucić i czytać znowu dzieciom i tak dalej, ale to już jest takie odtwarzanie, a nie angażowanie się emocjonalne, tak jak było kiedyś. No więc my, drodzy bracia i siostry, patrzymy na tą księgę, którą nazywamy Biblią, czy Słowem Bożym, z punktu widzenia człowieka dobrze do niej nastawionego. Czyli z punktu widzenia zaufania i człowieka wierzącego. I z tego punktu widzenia będziemy analizować, czy rozmawiać dzisiaj o Piśmie Świętym, a nie z każdego punktu widzenia. Bo są ludzie, dla których Pismo Święte jest tak samo mało ważne, jak powiedzmy przygody Hakafina, prawda, albo inna książka. Po prostu jest ktoś tam, tak jak dla nas Koran może, tak? Czy mamy jakiś szacunek do Koranu? No to może i warto by go przeczytać, nie? Znaczy to jest przede mną, ja go przeczytam kiedyś. Ale tyl, taki gruby jest. No kto by go czytał? No ale Biblia też jest taka gruba. No może ta jest grubsza. No i chętnie czytamy, tak? No bo wiemy, że tu znajdziemy słowa życia. Czyli to pozytywne nastawienie jakby już określa nasz punkt widzenia na samo Pismo Święte. I z tego punktu widzenia chcemy trochę niektóre myśli wyeksponować, aby mieć taką zachętę do częstego czytania bezpośrednio Słowa Bożego. Bo w nim jest nadzieja, w nim jest samo dobro i tak dalej, i tak dalej. No więc my mówimy tak, że jako wierzący ludzie, skoro istnieje Bóg, skoro istnieją stworzenia takie jak ludzie, czy tacy jak ludzie, skoro te stworzenia mają możliwości intelektualne, jakby gotowe do pojęcia pewnych rzeczy trudnych, skoro te stworzenia stawiają sobie pytania takie natury filozoficznej, egzystencjalnej, czy jakiejś tam takiej pokrewnej, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz ostateczny cel, skoro takie pytania się pojawiają w głowach ludzi, to jest pytanie, czy istnieją odpowiedzi na to. Wydaje się, że skoro Bóg stworzył człowieka z takimi możliwościami, że zadaje takie pytania, to i udzielił gdzieś tych odpowiedzi na takie kwestie. No gdzie ich szukać? Chrześcijanin nie ma wątpliwości, gdzie ich szukać. Otwiera Pismo Święte i znajduje różne odpowiedzi na swoje dręczące pytania. Natomiast gdybyśmy chcieli rozmawiać w ten sposób z agnostykiem, albo z deistą, albo z jakimś innym jeszcze takim pokrewnym człowiekiem, o pokrewnych poglądach, to on powie, no może i Bóg stworzył. No ale co z tego wynika? Mógł stworzyć i więcej nic nie zrobił. na człowieka, tylko stworzył i się przestał interesować. Jak na przykład myślą o działaniu Boga ci nazwani przeze mnie, przytaczam, deistami. No ale rozmowa z nimi jest trudna, bo nie ma wspólnej płaszczyzny. Możemy sobie wymienić kurtuazyjnie jakieś poglądy w duchu szacunku i tak dalej, ale na pewno nie możemy prowadzić jej w ten sposób jak my, że z zaufaniem podchodzimy do Pisma Świętego, widząc w nim Słowo Boże. Między nami możemy to zrobić, bo od razu mamy pozytywny stosunek do Pisma Świętego. Czy ktoś powie, że to nie jest księga od Boga z nas? Nie. Bo po to się tu zgromadziliśmy, aby o niej mówić. Więc wierzymy w Boga, wierzymy, że Bóg napisał do nas list. Czyli Biblię. A jeśli napisał do nas list, i jeśli kochamy Boga, no to pytanie jest takie, no czy czytamy list od Boga? No, chcielibyśmy, nie? Czasem jakieś troski tego świata i tak dalej, no tam na bok odsuwają, ale musimy wracać zawsze do źródeł, że jeśli jesteśmy wierzącymi w Boga, to i wierzymy w to, że napisał do nas list, no i chętnie chcemy się dowiadywać, czego w tym liście on od nas oczekuje. A więc czytamy. Bóg, drodzy bracia i siostry, objawił się człowiekowi dwoma metodami. Przez dwie metody. Pierwsza metoda to jest właśnie przez ten wszechświat, o którym mówiliśmy w pierwszej części. Jak czytacie list do Rzymian, pierwszy rozdział, 19 wiersz i 20, to tam właśnie jest tak powiedziane. Przeczytam to. Według Biblii Warszawskiej. Bóg jest perfekcyjnym prawodawcą. Tego dowodzi kosmos. Że tam wszystko jest w harmonii i w porządku. Czytam to, co apostoł Paweł mówi do pogan i o poganach. Nie tam do Żydów, którzy mieli prawo Mojżesza, znali Boga, no to jest inna sprawa. Ale do pogan, do ludzi niezaznajomionych z Bogiem, mówi tak. Pierwszy rozdział, wiersz 19, Rzymian. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż im to Bóg objawił. Tak mówi. Bo niewidzialna Jego istota, teraz mówi argument, na czym polega to objawienie Boga. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, iż nie mają nic na swoją obronę. Co tutaj jest powiedziane, to jest bardzo ważny tekst, że ludzkość może intelektualnie poznać Boga. Nie musi być związana przymierzem z Bogiem. Tak jak my mówimy, że ten objawia się swoim dzieciom i tak dalej. Nie. To jest tylko część prawdy. Objawił się również całemu światu, niewierzącemu, poprzez co?
Dzieła.
Poprzez dzieła swoje. A ilu dzisiaj naukowców jest wierzących? Jakiś szczątkowy procent. Tak? Oni badają dzieła Jego i nie widzą w nim właśnie autora. Tak mają te teorie poukładane w dziwny sposób, że nie widzą autora. Mają taki paradygmat, założenie, że mogą wszystko wyjaśnić właśnie
mechanizmami.
Bez autora. Jak chcesz tam włączyć autora, to już nie jesteś naukowcem, jesteś teologiem. Jesteś kaznodzieją, a nie jesteś naukowcem. Naukowiec musi wyprowadzić bez Boga. Takie jest założenie. Pewnie, że to jest w sumie dobre założenie. Bo tam, gdzie byśmy nie wiedzieli, zaraz Bóg, nie? By musiał działać. Człowiek nie wie, jak elektron działa, to Bóg go przesuwa, tak? No tak nie możemy. Albo nie rozumieliśmy, jak kula ziemska czy coś, to mówią, to na żółwiach stoi. No bo tak, takie były wyobrażenia. Albo że Bóg ją trzyma. Nie? Bo zawiesił ziemię na niczym, jest napisane. No to musi trzymać ją. No więc tutaj jest pewna taka, taki zawsze złoty środek. Nie można powiedzieć, że jak piorun wali, to znaczy, że Bóg grzmi, tak? Ale też nie można go wyrugować zupełnie z naszej wiedzy. Więc niewidzialna Jego istota, niepoznawalna zmysłami, jego moc i bóstwo, zwróćmy uwagę, moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach. Także nie mają nic na swoją obronę, tak kończy, konkluduje Paweł. I to jest prawda. Bóg objawił się takim ludziom, próbuje się objawić takim ludziom poprzez swoją moc i poprzez swoją mądrość. Bo każdy jednak zachwyca się nad tym pięknym stworzeniem, jaki porządek, jakieś prawa, tak, wymyślają, ten odkrywa takie prawo, ten odkrywa tamto prawo. I w ten sposób powinien dojść do prawodawcy. Do tego, który to ułożył. No, no to już gorzej, ale prawa są. No więc już są prawie przy Bogu, tylko brakuje im jeszcze jednego przeskoku, tak, uznać go. Nie jest to aż takie proste, ja nie szydzę z tego, bo oni naprawdę mają dobrą wolę, niektórzy, ale nie we wszystkich ludziach jest wiara, mówi Pismo Święte, zgoda? Więc w niektórych jest łaska wiary, a w niektórych nie ma łaski wiary. To, że ktoś jest wierzący, nie zależy od jego własnych wysiłków, tylko od jakiegoś Bożego impulsu, tak ja myślę. A więc takie powołanie jakby musi tutaj mieć miejsce. No więc to jest jeden z przejawów objawiania się Boga. Poprzez dzieła możemy dostrzec Boga w Jego mądrości i w Jego potędze, czyli w Jego mocy. Ale drugi rodzaj objawienia jest w Piśmie Świętym, w Jego Słowie. I tam dostrzegamy pozostałą część Bożego charakteru, czyli co na przykład? Miłość i sprawiedliwość. To jest zupełnie co innego. Raczej siostry, zwróćcie uwagę. Jak podziwiamy przyrodę, no to mówimy, o tak, ten, który to stworzył, o, to jest ktoś mądry i potężny. Ale czy musi być dobry?
Dobrze, żeby był.
No ale czy musi? Czy z tego, że stworzył dobrze Oriona, czy coś, wynika, że jest dobry? Wcale nie. Może istnieć ktoś, kto sprawną maszynę stworzy, a jest psychopatą. Może być? Więc Biblia nie objawia, nie, przyroda nie objawia Boga jako Boga miłości, ani jako Boga sprawiedliwości nie objawia w dziełach. Objawia go tylko jako potężnego i jako mądrego. Czyli umiejącego to zrobić i jako potężnego, którego należy się bać. A Biblia objawia go jeszcze głębiej. Bo takiego też go objawia Biblia, ale objawia go również jako Boga miłości, jako Boga sprawiedliwość. W ten sposób mamy już wszystko, tak? Mądrość, moc, miłość i sprawiedliwość. No więc Biblia jest lepszym objawieniem. Ale zwróćcie uwagę, niedostępnym dla tych, którzy nie chcą jej czytać. Jakby dla niepowołanych nie jest dostępna. Przyroda ogólnie jest dostępna dla wszystkich, ale Pismo Święte już nie. Więc w Biblii odnajdujemy odpowiedzi na wszystkie palące nas kwestie, a w szczególności na takie, jaki jest Bóg, jakie ma przymioty, jakimi prawami się kieruje, po co mnie stworzył, jaka jest moja przyszłość, co się ze mną stanie, gdy umrę i czego mój Stworzyciel oczekuje ode mnie. No to wszystko, co tutaj zapytałem retorycznie, gdy będziemy czytać, po kolei znajdziemy jakieś tam odpowiedzi, które nie są banalne, są głębokie i takie ostateczne, do których przykładamy wiarę, do których przykładamy nasze serce, a często nawet, no, patetycznie powiem, oddajemy życie za to. Może to nas już tak mniej dotyczy, że my tam oddajemy życie, nie? Bo jeszcze nikt nie przyszedł do nas i nie wymagał tego, więc możemy sobie deklarować, że chętnie w próbie byśmy się sprawdzili, ale świadectwa są takie, że ludzie oddawali życie za Biblię, tak? Bo czuli w niej Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, zastanowimy się teraz nad tym, dlaczego akurat Biblia ma być Słowem Bożym, a nie co innego. No więc chciałem to tak omówić pod kątem pewnych skutków. Jakie ma wywierać Pismo Święte w ludziach, którzy je czytają i przywiązują do niego serce. Czego powinniśmy oczekiwać od księgi, która ma być, czy pretenduje do tego, że jest objawieniem Boga? Myślę, że jedną z odpowiedzi mogłoby być to, że powinniśmy oczekiwać, że czytanie tej księgi odmieni na stałe nasze życie. Na stałe nasze życie. Odmieni. I teraz jest pytanie takie, czy rzeczywiście Pismo Święte potrafi odmienić na stałe czyjeś życie? Czy są tego dowody? No i gdy przyglądamy się po różnych naszych znajomych braciach, siostrach, to można powiedzieć, że różnie z tym bywa, prawda? Ale w skali całego chrześcijaństwa i tej całej historii 2000-letniej powiemy tak, że byli tacy chrześcijanie, na których Słowo Boże wywarło taki wpływ, że stali się innymi ludźmi, w sensie, że zmienili się i że byli gotowi oddać życie za idee, które zaczerpnęli z Pisma Świętego. Że Biblia ma odmieniać ludzi, którzy ją czytają, jest zapisane w różnych miejscach. Między innymi z Rzymian 12 rozdział, wiersz 2, że to się przemieni przez odnowienie umysłu waszego, ale chciałbym przytoczyć inny werset, by pokazać, jaka Biblia jest w istocie i jak działa na człowieka o szczerym sercu i uczciwym sumieniu. Hebrajczyków 4 rozdział, wiersz 12 i 13. Czytam według Biblii Warszawskiej. Posłuchajcie, jakie jest Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, i stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Prawda, że piękne? Taka jest Biblia. Trudno. Przystępujemy do nagiej prawdy o człowieku. Możemy tam ukrywać się, szukać tam. Nie wszyscy one wszystko wiedzą, nie? Jacy my jesteśmy naprawdę, ale Biblia wie. Bóg wie. I my wiemy, jak czytamy, jacy my jesteśmy naprawdę. Bo Biblia ma taką, czy Słowo Boże ma taką właściwość, że jak ktoś chce w nim znaleźć odpowiedź na temat własnej osoby, to zadziała tak jak miecz najostrzejszy. Tak go porościna, tego człowieka. Jak miecz samurajski. Nie ukryjesz się, jak się skonfrontujesz z Ewangelią, z Jezusem, z Bożym prawem, z Bożą dobrocią. Nie ukryjesz się, no nie ma siły. Możesz nie wyjawić światu innym, jakim jesteś, ale nie ma stworzenia, które mogłoby się ukryć przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone. Tak, Bóg o nas wszystko wie, a Biblia może o nas nam samym powiedzieć całą prawdę. A więc, drodzy bracia i siostry, to jest jeden z dowodów na to, że Biblia jest Słowem Bożym. Taki dowód wewnętrzny dla człowieka, takie potwierdzenie dla człowieka wierzącego, że jak czytasz Pismo Święte, to są w nim takie fragmenty, które wywołają tak głębokie uczucia, i to jest tak intymna sprawa indywidualna, że nawet ciężko o tym jest mówić. Ja w tej chwili tego nie przeżywam, bo się przygotowywałem, ale gdybym mówił pierwszy raz i bez przygotowania, to bym to jakoś wzruszył się nad tym, ale muszę się opanować, nie? Bo ja chcę to przekazać. Jak czytasz Ewangelię, te wspaniałe wypowiedzi Jezusa, takie pełne mądrości, można powiedzieć delikatności nawet, w obliczu tych wszystkich, którzy mu tam robili pod górkę. Człowiek by tam chciał dowalić, tak? Chciałby odburknąć, a ten w mądrych słowach, w krótkich, w przepięknych frazach, ich wszystkich, bym powiedział, ładnie traktował. Czy my tak potrafimy? No nie, i gdy konfrontujemy z tym opisem, mówimy, jakie to jest piękne. Ja bym chciał być tak jak Jezus, tak umieć. Zachować się, powiedzieć w taki sposób, tak? W taki łagodny, tak? Trzciny nadłamane nie dołamie, lnu kurzącego nie dogasi, jest na nim napisane. A my w naszych dyskusjach, często teologicznych, tam, tu czy gdzie indziej, to musi mieć zawsze rację, nie? Zawsze. A jak ten nam nie chce przyznać tej racji, to musimy już przejść z argumentów merytorycznych na te tak zwane ad personam, nie? No to jest nasza nieumiejętność, bo musimy być na wierzchu. Ja to nie mówię, że to wy musicie, to po prostu tak jest z rodzajem ludzkim, no po prostu tak jest. Że człowiek to jest taki uparty jak osioł, bym powiedział w niektórych sprawach, dosyć dobrze, odpuszczamy ten temat, idziemy do przodu, mimo sprzeciwiania się. No więc troszkę teraz przekujemy to na takie konkrety, że Biblia w sposób cudowny ma wpływać na wierzącego człowieka. I im więcej na niego wpłynie, tym lepiej. Chciałbym podać tutaj Ewangelię Mateusza, rozdział 22, gdy przyszli tam faryzeusze, saduceusze, faryzeusze chyba to byli, i tam Pana Jezusa chcą usilić, mówią, jakie jest największe przekazanie. 22 rozdział, 37-40. On mówi tak, a Jezus rzekł, Mateusz 22-37, mówi im o dwóch najważniejszych przykazaniach. Fakt, że mówił to w kontekście przymierza zakonu. Ale te sprawy są uniwersalne. Nie tylko dotyczą Żydów, ale dotyczą całego rodzaju ludzkiego, dobrze nastawionego do Boga. A Jezus mu rzekł, będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego, i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. Było ich 10 na tablicach, tak? A on powiedział, to jest jedno, zrób to. Ale dalej mówi o relacji między ludźmi inaczej, bo to było o relacji do Boga. 39 wiersz. A które podobne jest temu? Będziesz miłował bliźniego Twego jak samego siebie. I kwituje. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli. Czyli co? Co to znaczy, że zawisnęli?
Polegli.
Nie, no, nie polegli, tylko
opierają się.
To są zawiasy. Wiszą, czyli są zbudowane. Na tych dwóch przykazaniach wszystko inne jest zbudowane, bracia i siostry. Na miłości do Boga i na miłości do bliźniego. I po co to 613, które tam mieli, ci Żydkowie, czy kilka tysięcy, które rozbudowali to, tamto, rób to i to będzie w porządku. Łatwo powiedzieć, miłuj bliźniego, łatwo powiedzieć, miłuj Boga. Tak? Ale to jest właśnie to, co Pismo wymaga od człowieka. Co Bóg wymaga od człowieka za pośrednictwem swojego słowa. I gdy napisał list Pan Bóg do ludzi, to mógłby napisać tylko te dwa zdania i byłby krótki, ale w istocie zawierałby wszystko, co jest niezbędne. No więc trochę nad tym się zatrzymamy, bo chcemy tu podrążyć tę sprawę, na czym polega ta miłość ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, ze wszystkiej myśli do Boga. No pewnie, że my możemy deklarować, o Panie Boże, jak my Cię kochamy, wszystko tam, nie? Tylko jak to sprawdzić? No Bóg tam nas zna, więc Jego tam nie oszukamy, ale jak człowiek może sprawdzić, czy Ty miłujesz Boga? No Jan apostoł w którymś liście powiedział, jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, skoro brata, którego widzisz, nie miłujesz. Jest takie słowo? Jest taki tekst? No więc sprawdzamy miłość do Boga w taki sposób, że przyglądamy się, jakie mamy relacje z najbliższymi, z ludźmi. No bo jeśli nam wyjdzie, że relacje nasze z ludźmi są niedobre, to by oznaczało, że mimo naszych zapewnień, że miłujemy Boga, coś jest nie tak. Nie? Możemy miłować, no ale nie umiemy jednego i drugiego robić. Idealnie byłoby, aby w tym teście wypaść na piątkę, że miłujemy bliźnich co najmniej tak, jak sami siebie. No to jest to drugie, tak? A wtóre podobne jest temu, będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego. Bardzo dobrze. Jak siebie samego. Chciałem zwrócić uwagę specjalistom, że tu jest agapę. Mimo wszystko. Nie filia. I w jednym z drugim przypadku, gdy mówi o miłości obowiązkowej, używa słowa mimo wszystko agapę. To tak na marginesie. No więc o czym tu jest mowa w tych dwóch przykazaniach, na których wisi całe Słowo Boże? O tym, aby mieć, że obowiązkiem człowieka jest kochanie Boga. Żadna łaska, że kochamy Boga. Tak to Pismo przedstawia. To jest obowiązek. A jak obowiązek, czyli sprawiedliwość, tak? Czyli tu jest wymieniona zasada sprawiedliwości. Sprawiedliwe jest to, że ktoś kocha Boga. Jak ktoś nie kocha Boga, to łamie sprawiedliwość. Dlaczego człowiek ma kochać Boga? Czy jest zobowiązany kochać Boga? Dlatego, że otrzymał wiele od Boga. Ktoś powie, ja nic nie otrzymałem od Boga. No dobrze, bo nie wiesz, co otrzymałeś od Boga. Ale w istocie każdy otrzymał chociażby to nędzne życie nasze, nie? Którego nie chce się, którym się nie chce nigdy rozstać. Nic nie otrzymał, ale jak przychodzi koniec, to mówi, jeszcze jakieś tabletki bym łyknął albo do lekarza poszedł, to może bym przedłużył życie. Nie ma tak. Bo może nie uznawać się w przyszłości, dowie, że to wszystko od Boga było. Dzisiaj może zaprzeczać temu, bo ma trochę w głowie poprzekręcane z uwagi na grzechy, tam zamulony światopogląd. Ale kiedyś się okaże, że to wszystko było od Boga i za to, co dostałeś, należy się powiedzieć dziękuję chociażby, tak? Czyli wejść w relację zwrotną z Bogiem i kochać Go czy miłować za to, co dostałeś. A w przypadku bliźniego jest powiedziane jak samego siebie. Ktoś powie, ale my mamy się ofiarować za innych. Spokojnie. Mamy się ofiarować za innych, mamy, nie ma większej miłości nad tę, mówi Jezus, jeśli ktoś położy, co tam dalej jest? Życie za brata. Dobrze, no, ale po kolei, tak? Zanim życie zaczniemy kłaść za brata, to może zaczniemy go kochać jak samego siebie wpierw. To jest ważniejsze. Bo przecież nie chcemy budować od dymu z komina, jak Staw zaczął wiersz pisać kiedyś. Budowałem na skalę. Zawaliło się. Budowałem na piasku. Nie, odwrotnie było. Budowałem na piasku. Zawaliło się. Budowałem na skalę. Zawaliło się. Teraz, gdy będę budował, to zacznę od dymu z komina. Tak powiedział Staw. Ale słyszymy, co tu jest, nie? To jest przypowieść. Tylko tego dymu nie ma w przypowieści. Czyli my nie chcemy zacząć budować od złudzeń. Niektórzy mówią, my, chrześcijanie, mamy miłować. No, był taki wśród nas jeden jak z więzień. Ty masz mnie miłować, masz mi dawać pieniądze. I tak, bo jesteś chrześcijaninem, a ja mam potrzeby. To mi dawaj pieniądze, będzie w porządku. Ty, słuchaj, zanim zacznę ci dawać pieniądze, to ty musisz pokazać, że jesteś czegoś wart, nie? Że też kochasz ludzi i braci. No jak to, miłości? Ja to masz miło. Inny był u nas na sali, który mówi, skoro jesteście chrześcijaninami, to przychodźcie do mnie i myjcie mi okna w domu, bo ja mam taką potrzebę. No tacy ludzie przychodzą i mówią, będziemy was wykorzystywać, bo wy dobre ludzie jesteście, tak? I macie służyć, no to służcie mi.
Chyba ten sam przychodził do nas również.
Możliwe. W takich okulach. No takie możliwe. Od jakiegoś czasu nie przychodzi. No właśnie to jest postawienie sprawy na głowie, tak? Czyli od dymu z komina. Zaczynamy od sprawiedliwości. Miłowanie bliźniego jak siebie samego to jest element sprawiedliwości. My musimy być najpierw sprawiedliwi, a potem ofiarujący. Zgoda? Nie można ofiarować kosztem sprawiedliwości. Na to się wszyscy zgodzą, bo to jest napisane w prawie, wprost w piśmie. Gdy tamten chciał te barany ofiarować, to mu Samuel powiedział, zamiast ofiarować miałeś słuchać. A ty nie słuchasz, a ofiarujesz? Było tak? No to może nie pamiętacie, ale to było. Tak Samuel Saulowi powiedział. Trochę tak skróciłem to, ale tak do tego się zastanawiam. Więc my mamy miłować braci jak sami siebie. Braci, no bliźnich jest napisane. Kto jest naszym bliźnim, teraz ci pytają, bo o to chodziło tam. No to Jezus im pokazał, no nawet ten Samarytanin, tak, co szedł i tego tam mu pomógł, no to jest bliźni. Czyli każdy może być naszym bliźnim w zależności od tego, jaką mamy z nim relację. No i teraz prześledźmy nasze relacje w różnych aspektach bliskości i spróbujmy sobie poukładać to, czy my dajemy radę wypełniać to proste zalecenie Boga, żeby miłować bliźniego jak siebie samego. Okaże się, że to wcale nie jest prosta sprawa. Chcemy, no tak, wiemy, no ale czy to jest proste? Relacja rodzicielska. Nawet jestem rodzicem, mam dzieci, to jest podobnie. To wydaje się, że jest najprostsza sprawa, że rodzic miłuje dziecko. No bo rzadko który nie miłuje dziecka, tak? Gorzej jest odwrotnie. Dzieci i rodziców częściej nie miłują niż rodzice dzieci. I tutaj w tej relacji rodzicielskiej miłowanie dziecka co najmniej tak jak samego siebie jest proste do realizacji, bo my je naprawdę kochamy. A więc będziemy nie tylko jak samego siebie, ale więcej niż samego siebie. Zgoda? A która matka by nie kochała więcej dziecka niż samego siebie? Nie? Jak to jest napisane u Izajasza, że która z was zapomni owoc żywota swego? Żadna. Ale gdyby tak się stało, to ja o was, mówię, tam dalej nie zapomnę. Więc relacje rodzicielskie to są takie proste w tej sprawie, bo zawsze rodzice robią więcej, czasem trochę głupot robią też, ale jest inna sprawa, ale w intencjach chcą więcej niż samego siebie kochać własne dzieci. To druga relacja, bo mam tu ich kilka. Rodzicielska, małżeńska, rodzinne, duchowe, braci, sąsiedzi, nieprzyjaciele. No i druga relacja małżeńska. No, mamy relację małżeńską. Żeby nikt tego nie odebrał osobiście, ale pofantazujmy troszkę teraz. Co to znaczy miłować małżonka jak samego siebie? To znaczy, na przykład, dać mu tyle samo wolnego czasu, co ja mam. Nie? Taki u nas w pracy wisi obrazek dwuczęściowy. Przytoczę go, bo on się bardzo podoba. Na pierwszym obrazku leży mąż, czyta gazetę, wiadomo, nie? A żona tam w kuchni zasuwa, robi. Cała taki harmider widać jego werwy. A na drugim obrazku on tą gazetę trzyma w ręku i w tej kuchni tak stoi ze spuszczoną głową. Ona wałkiem jeździ po cieście i pyta, co Halinka, obiad gotujesz? Coś takiego, nie? Co to pokazuje? Pokazuje brak symetrii, nie? Że on ma na wszystko czas, a ona nie ma jej czasu. Bo ona robi, nie? A on zajmuje się rzeczami wzniosłymi, bo on czyta gazetę. Ale sumienie się odezwało w facecie i przyszedł do kuchni, ale ona już była tak nabuzowana, że mu powiedziała żona, że ona motorem jeździ czy coś, nie? No i widzisz, trzeciego nie było obrazka, ale to pokazuje to napięcie bracia i siostry między małżonkami niekiedy, jak dochodzi do przegięcia, nie? No tak jest. Czasem jest tak, że ta żona zostawiona jest tym obowiązkiem sama, a mężczyzna nie za bardzo się to bierze. Więc sprawiedliwie byłoby tak, aby mieć porówno wolnego czasu. Nie? Niech ona ma też czas na czytanie gazety. Nie? No zróbmy to, jeśli nie robimy. No nie jest to łatwe, wiem po sobie. Nie lubię sobót, bo u nas tutaj jest generalnie sprzątanie od razu, w którym muszę brać udział. A wolałbym siedzieć.
Czynny czy bierny?
No czynny, no. A wolałbym nic nie robić. Więc bracia i siostry, to jest sprawiedliwe, żeby małżonek, no... Kiedyś to była inna relacja, bo jeszcze w XIX wieku kobiety na ogół nie pracowały zawodowo. To się dopiero klasa robotnicza tworzyła, przemysł się rodził, to kobiety nie pracowały, pracował mężczyzna. Jest zrozumiałe, że jeśli ten mężczyzna pracował 8-10 godzin, zmęczony przychodzi, no to niech ten obrad będzie, nie? Zrobiony. A jak jest sytuacja taka, że ona 8 godzin pracuje, on 8 godzin pracuje i przychodzą jednocześnie do domu po pracy. I co wtedy jest? Wtedy jest, Halinka, obiad gotujesz? No, wtedy może być tak, że raz ona gotuje, raz on gotuje, nie? Bo wszyscy jesteśmy tak samo zmęczeni. Ja co prawda nie mam fizycznej pracy, tylko siedzę tam za biurkiem, czasem coś mówię, coś tam piszę, nie? Ale jestem tak zmęczony po pracy, że chętnie bym 2-3 godziny...
Gazety poczytał.
Nie, no przysnął. I wtedy jest 19. No ale w międzyczasie ktoś coś musiał zrobić, nie? A więc czy miłujemy się właśnie w taki sposób, czy to nam wychodzi, aby miłować się jak, miłować małżonka jak samego siebie, co najmniej jak samego siebie, już nie mówię, że mamy ofiarować, tak? Jak samego siebie. Samego siebie miłujemy, a trudno mamy, no, oczywiście są wyjaśnienia, głowa, szyja, takie tam różne rzeczy. Nie przesadzałbym z tym, bracia i siostry, tymi głowami i szyjami jakby co. Dzisiaj jest trochę inny świat. Powinniśmy tutaj nie przerzucać zbyt wielu obowiązków na drugą stronę. No dobra, zostawmy to i te piktogramy. Teraz mamy inną relację rodzinną. Na przykład z rodzeństwem. Mamy miłować swoich innych bliskich. Siostrę moją, brata mego, światowy, nie się obojętne, nie? Na zasadach sprawiedliwości jak samego siebie. Czyli co najmniej jak samego siebie. No, w odniesieniu do Jezusa i Kościoła w Efezjan jest napisane, że mąż ma to ciało swoje, no, troszczyć się i tak dalej, bo przecież nikt własnego ciała na pastwę żywiołów nie oddaje, w sensie takim, że zapewnia mu ogrzewanie, zapewnia mu pokarm. Tak, mąż żonie jest napisane, ale podobnie jest pewna relacja między innymi ludźmi, że też pewien obowiązek mamy względem naszych normalnych, cielesnych rodzin. Relacje z braćmi duchowymi, czyli tak jak my tutaj jesteśmy. Czy my musimy się miłować miłością obowiązkową? No jaka jest odpowiedź? No musimy. Czy jak ja mam marynarkę, a tobie jest zimno, to ci mam dać, a lub być gotowy, a ty widzisz, że mi zimno, to ty mi ją dasz, nie? I dwa razy moją będziemy nosić. Chodzi o to, żeby być gotowym, widzieć potrzeby brata i siostry w Panu. To znaczy nie tylko przyjechać tam, powiedzieć w wykładzie, fajnie jest, nie? Ale w zborach wzajemnie sobie pomagać w normalnych czynnościach. Kiedyś było to modne, trzeba węgiel przynieść, to przynieść, tamto przynieść. Od tego są diakoni w zborach, czy powołani, tak? Żeby pamiętali o tych, którzy nie mogą swoich potrzeb realizować, bo już nie są w pełni sił i tak dalej, i tak dalej. Z sąsiadami relacje. O, proszę. Czasem są napięte. A powinny być takie jak z samym sobą. Miłować jak samego siebie, tego sąsiada. No, czasem się nie da, nie? Ale trzeba się starać, by miłować sąsiada jak samego siebie. Ze wszystkimi ludźmi, co mówi dalej Biblia? Pokój miejcie, tak? Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To znaczy nie kłóćcie się z sąsiadami. No bo jaki wpływ nasz chrześcijański, gdy się okaże, że my jesteśmy najbardziej kłótliwi na klatce schodowej, nie? I ktoś potem mówi, jak ja jestem chrześcijaninem, jak ja nie mogę się dogadać w normalnych sprawach z najbliższymi tutaj z otoczenia. No i relacje z nieprzyjaciółmi. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Co to znaczy, bracia i siostry? Czy mamy ich miłować tak jak małżonków, dzieci, czy sąsiadów dobrych? No chyba nie, tak? Nawet kara śmierci czasem takiemu nieprzyjaciołowi jest wyrazem miłości do niego. jest napisane w literaturze, jak Bóg ich będzie niszczył, no, tych złych, ostatecznie to wyraża im miłość. Bo ich podłe życie z grzechu skraca. Bo my się za to nie bierzemy, bo nie jesteśmy od tego, ale w jaki sposób mamy miłować nawet swoich nieprzyjaciół? Po co jest powiedziane? Teraz pytanie. Po co? Aby rozwinąć samych siebie. Dla własnej korzyści, dla własnego dobra. Zamiast niszczyć ich w swoich umysłach, czyli tam złorzeczyć na nich, wprowadzać ferment do swojej głowy w stosunku do nich i tak tą nienawiścią zionąć, bo on mi coś, bo i tak dalej. To jest trudna sprawa. Lepiej odwrócić to myślenie ze złego na dobre i powiedzieć teraz, idź swoją drogą, nieprzyjacielu mój, nie musi mieć relacji bliskich, dalszych, nie? Pan Bóg to w końcu kiedyś rozwiąże. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, na pewien jakby oczywisty fakt. Gdyby te dwa elementy, o których mówimy, te dwa słupy Bożego prawa, prawo obowiązkowej miłości do Boga i prawo obowiązkowej miłości do człowieka, co z nami zrobię? Gdyby te dwa słupy, mówię słupy, bo odnosząc się do tych słupów w pokropionym domu w Egipcie. Gdyby te dwa słupy umieć, jednak trzeba rozmawiać.
Jeszcze dam skrzynka.
Więc gdyby te dwa słupy Bożego prawa do człowieka, miłości, Bożego prawa do Boga umieć w życiu respektować, żeby każdy to umiał, nie tylko my, to jaki byłby świat, odpowiedzmy, jaki byłby świat, gdyby ludzie umieli to zrobić? Dobry czy niedobry? Wystarczy kochać bliźniego jak siebie samego i mamy wszystko załatwione. Nie trzeba w zasadzie nic więcej. I polityka, i głód na świecie, tak? I brak odzienia, brak wszystkiego. Wszystko byłoby wyrównane. Tylko człowiek nie jest zdolny, lub niechętny raczej, by to zrobić. To są bardzo proste hasła. I dlatego są cudowne. W krótkich sentencjach Bóg zawarł receptę na szczęście. Przenosi nas to do czasów tysiąclecia i tam tak w istocie będzie. Od tego wszyscy zaczniemy. Że cały świat będzie stosował te dwa proste przykazania. Miłości obowiązkowej do Boga i miłości obowiązkowej. Nazywamy to technicznie, tak? Miłość obowiązkowa. Bo ona wynika ze sprawiedliwości. Czyli sprawiedliwość do Boga trzeba oddawać i sprawiedliwość do człowieka trzeba oddawać. Znaczy, siostry, my jednak, jak analizowaliśmy tych sześć rodzajów relacji, to możemy stwierdzić na 100%, że ani nie umiemy być dobrymi rodzicami, ani nie umiemy być dobrymi małżonkami, ani nie umiemy być dobrymi członkami rodzin, ani dobrymi braćmi czy siostrami w Panu, ani dobrymi sąsiadami, ani nawet dobrymi nieprzyjaciółmi. No to ostatnio już żartem. No nie umiemy tego. Chociaż fajnie by było, gdybyśmy się starali. I to jest ta zachęta, by się starać robić przynajmniej tyle, ile jest napisane w tych dwóch bardzo krótkich wierszach, ale posiadających olbrzymi ładunek. Bo na tych dwóch prawach, mówi Pan Jezus, zawisnęło czy zbudowane jest całe prawo Boże. Właśnie na relacji do Boga i na relacji do człowieka. Poza czystą ideą sprawiedliwości, które te dwa prawa wyrażają, bo tam nie ma nic więcej, zwróćcie uwagę, tam nie ma ofiary. Tam jest tylko sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie żąda od nas ofiary. Sprawiedliwość od nas żąda sprawiedliwości tylko. Ale poza tymi dwoma w Biblii jest jeszcze inne prawo. Nie tylko prawo sprawiedliwości, ale również prawo ofiary. Lub przywilej ofiary. W Rzymian 12:1 czytamy: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, byście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, to jest rozumną służbę. A więc zachęta do czegoś więcej niż tylko sprawiedliwość. Złóżcie ze swego życia ofiarę Bogu. To jest przywilej. No, zanim zaczniemy składać z życia ofiarę Bogu, to pierw załatwmy to, co jest fundamentem Bożego prawa. A co jest fundamentem Bożego prawa?
Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość jest fundamentem. Więc naprawiajmy relacje między ludźmi, a potem bierzmy się za ofiarowanie Bogu. To jest pięknie wyrażone w pewnym miejscu, gdy mówi Pan Jezus, Ty masz dar, który chcesz zanieść na ołtarz, a jesteś niepojednany z bratem Twoim, to co masz pierw zrobić? Każdy wie, co ma zrobić. Tylko czy to jest łatwo zrobić? Trudno to jest zrobić. No ale trzeba się starać, nie? My jesteśmy ludźmi pełni dobrej woli i się starajmy, aby naprawiać to wszystko, co być może mamy popsute. Wracając do idei ofiarowania, które jest jakby takim następnym elementem pokazującym, że Biblia jest Słowem Bożym. Bracia i siostry, to jest tak. Historia wieku Ewangelii dowodzi, że Biblia zmienia ludzi. I to zmienia ich na silnych, zahartowanych, skrystalizowanych chrześcijan takich, których można nazwać niezłomnymi. Którzy za żadną cenę nie odejdą od Pana. Nie mówię tu o nas, a tym bardziej o sobie. Ale byli tacy ludzie, którzy za żadną cenę nie poszli na żadną korupcję, duchową, inną, by tylko zachować wierność Bogu. I to nie wynikało tylko ze sprawiedliwości, ale z ducha ofiary, którego ci ludzie dzięki łasce Bożej posiadali. Poza tymi rzeczami, przechodzimy do następnej rzeczy, mamy jeszcze inne ważne cechy w Piśmie Świętym, które pokazują nam, że jest to księga wiarygodna i że może pochodzić od Boga. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ona posiada bardzo spójną wizję rodzaju ludzkiego. Ona nie ma żadnych żółwi, pływającej wody i tak dalej, zawieszonych tam w tej ziemi, jak w niektórych księgach wschodnich. Mamy bardzo piękny, dostojny opis stworzenia świata. Wierzymy, że prawdziwy, chociaż nie umiemy tego z nauką godzić, ale kiedyś na pewno nauka zrozumie, na czym polega to wszystko. Mamy piękny opis stworzenia człowieka, mamy opis jego upadku, wyjaśnienie kwestii zła w związku z tym, mamy potem opis dziejów ludzkości, którzy za wszelką cenę, niektórzy z nich starali się nawiązać dobrą relację z Bogiem, opis również ich stron. I mamy w końcu rozwiązanie tych wszystkich kwestii w postaci Apokalipsy, czyli założenia Królestwa Bożego na ziemi. A więc od upadku, od utraty raju do odzyskania raju. Cała spójna koncepcja w całej księdze biblijnej jest zawarta. I gdy czytamy je wszystkie po kolei, to pokazują nam one, jak wspaniale Bóg tą złotą nić nadziei tkał przez całe wieki historii. Już wtedy, gdy Adam zgrzeszył, coś powiedział o zbawieniu i na końcu tę kwestię spina i mówi, oto teraz wszystko nowe czynię. I gdy już do tego doszedłem, to chciałem powiedzieć, że następnym takim elementem wskazującym na ponadludzkie pochodzenia Słowa Bożego są proroctwa, które się w Biblii znajdują. Proroctwa, które się wypełniły i takie, które się jeszcze wypełnią, i takie, których jeszcze nawet nie znamy, że się wypełnią, a wierzę, że są. Księga Izajasza 55:11 mówi tak. Tak jest z słowem moim, które wychodzi z moich ust. Nie wraca się do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Żaden człowiek to sobie tak nie może powiedzieć, że to, co on rozkaże, się spełni. Bo zawsze znajdą się jacyś cwaniacy po drodze, którzy udaremnią jego wolę. Tak? Nawet najlepsze prawo, które ludzie zrobią, no niestety nie działa dobrze, bo zawsze znajdą się tacy, którzy będą je wykręcać. Ale Bóg powiedział, że z jego słowem jest inaczej. Jak on je wyda, czy wypowie, to się nie wróci bez wykonania skutku, na które było wypowiedziane. A więc przyjrzyjmy się teraz proroctwom, które zostały wypełnione w odniesieniu do Chrystusa. Ja to dosyć szybko przelecę, wypowiem, bo też nie ma potrzeby tego wszystkiego analizować. Zwróćmy tylko uwagę, jak Chrystus w proroctwach został przedstawiony. Aby tak uwiarygodnić, że Biblia jest księgą, która ma ponad ludzką wiedzę. Czytamy tak. Natychmiast po upadku człowieka w raju Bóg dał obietnicę, że zniszczy szatana. To jest 3.15 pierwsza Mojżeszowa. Co tam było powiedziane? Ty mu podszysz piętę, ale on
potrzeci głowę.
No tajemnicza zapowiedź, nic nie wie o co chodzi, ale tu właśnie o to chodzi. Że przyjdzie nasienie niewiasty, potomstwo, które zniszczy ten jadowity łeb tej żmii. Chociaż ty będziesz go niszczył, czyli symbolicznie próbował zniszczyć, to ci się to nie uda, bo zwycięzcą będzie Jezus. No, że ten wybawca miał być z pokolenia Abrahama, potomkiem Abrahama, to jest napisane w przymierzu z Abrahamem, że miał być z pokolenia Judy, jest napisane, prawda? Pierwsza Mojżeszowa 49:10, że urodzi się w Betlejem, było przepowiedziane u Michasza, a ty Betlejem Efrata z ciebie wyjdzie. I gdy pytał Herod, gdzie, skąd? Betlejem. Tak było? A że z dziewicy było zapowiedziane? Czy nie? 600 lat przed Chrystusem Izajasz żył, tak mniej więcej. I tam powiedział Izajasz, oto Panna pocznie i porodzi syna. 7:14 Izajasz. Że będzie sprzedany, że zostanie zdradzony przez najbliższych. Czyli przez jednego z apostołów. Psalm 41:10 o tym mówi. A że będzie sprzedany za 30 srebrników. Mówi o tym Stary Testament? W dziwnych słowach mówi u Zachariasza w 11 rozdziale. I słyszałem oszacowanego na 30 srebrników. Tak? Już zapowiedź, że 30... A kiedy Zachariasz żył? No, ktoś pamięta, jakie to mogły być czasy. Po niewoli babilońskiej było. A więc 500-400 lat przed Chrystusem zapowiedź, że za 30 srebrników. Skąd wiedział Zachariasz o czymś takim? No prorokował, tak? Od Boga miał tą mądrość. A że będzie prześladowany i ukrzyżowany, czy Stary Testament zapowiada? W psalmie zapowiada, w 22. A że zmartwychwstanie, czy psalm jakiś zapowiada? Tak, 16, wiersz 10. A więc widzimy, ile jest zapowiedzi koncentrujących się na najważniejszej sprawie. Na Chrystusie. Są też inne zapowiedzi, na przykład na narodzie żydowskim. Zanim naród żydowski, bracia i siostry kochani, zanim oni weszli do ziemi, zanim weszli, to już im Mojżesz powiedział, że ich stamtąd wygoni Bóg. Czujemy to? Zanim jeszcze tam weszli, to już im powiedział, wy będziecie tacy źli, że was Pan Bóg stamtąd wypędzi. Ja to przeczytam. Piąta księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Od 36. Ciebie i Twego króla, którego nad sobą ustanowisz, czyli nawet nie zapowiada, że króla ustanowicie, odrzucając Boga, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś, ani ty, ani ojcowie, i tam będziesz służył innym Bogom z drewna i z kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi Cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderszy, przypowieści i drwin. Nie sprawdziło się to? Sprawdziło się to.
Po dzisiaj jeszcze się
sprawdza. I po dzisiaj się sprawdza, jak mówimy dosyć nieprzyzwoicie o Żydach, tak? Jest, że ludzie z nich kpią, są antysemitami i tak dalej. Nie lubią ich generalnie. No, ale z tej niewoli, z tego wygnania również zapowiedział powrót. W trzeciej księdze Mojżeszowej jest mowa o wygnaniu, jest mowa też o powrocie. A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swych wrogów, nie wzgardzę nimi, nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić, naruszyć moje przymierze z nim, gdyż ja, Pan Bóg, jestem Bogiem ich. I wspomnę dla nich na przymierze z przodkami, czy na Mojżesza, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być Bogiem ich, ja jestem Panem. To jest trzecia księga Mojżeszowa. Na długo przed wejściem powiedział im wcześniej, że wygoni, a potem, że ich znowu wróci. No i jeszcze są takie proroctwa, które mówią, że z tej ostatecznej niewoli ich przywróci, co się spełniło w naszych czasach w XX wieku. Księga Jeremiasza o tym mówi. Nie chcę o tym wszystkim szczegółach opowiadać, dlatego, że moim celem jest pokazać tylko co, że Pismo Święte zawiera taką nadludzką wiedzę, bo któż z nas mógłby takie proroctwa układać? No nikt. Trzeba mieć inspirację od Boga, żeby zapisać rzeczy, które się rzeczywiście w przyszłości będą sprawdzały, bracia i siostry. Teraz, pominąwszy te wszystkie aspekty, że Biblia jest Słowem Bożym, bo na nas dobrze działa, nas prawdziwie zmienia, lub, powiem warunkowo, powinna nas zmieniać, ale dowody mamy, może nie na nas samych, ale na innych chrześcijanach, że ich zmienia, zmienia w przeszłości, zmienia dzisiaj, to chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej takiej dziwnej sprawie, może mniej związanej z tematem, że Biblia jest mocno zakorzeniona wśród społeczeństw nawet niewierzących, w szczególności w Europie. Chciałem zwrócić uwagę na wiele powiedzeń w językach współczesnych, które odnoszą się do Biblii, o czym ludzie nawet nie mają pojęcia. Jak rozmawiasz z ludźmi i pytasz, skąd się bierze takie powiedzenie ciemności egipskie? Z Biblii? No co ty? Zaczęli siostry zobaczyć, to jest spod światła, więc nie widzicie. Wypisałem 64 takie powiedzenia. 64, to nie jest żadne odkrycie, ale zwracam na to uwagę. Kozioł ofiarny. Znaleźli sobie kozła ofiarnego, tak? Tak, z czego się to wzięło? No z czego? No my wiemy z czego, nie? A ci nasi bracia niewierzący, co myślą, że o takie powiedzenie? On nie lubi Biblii, ale kozioł ofiarny będzie mówił, nie?
No tak.
A trąba jerychońska. Ty trąba jerychońska. A Sodoma i Gomora tu się dzieje, to co to było? A wieża Babel? Funkcjonuje w języku? Manny z nieba ci się tak ciewa, ktoś krzyczy. Tak? Funkcjonuje to. A wieści Hiobowe funkcjonują? A, funkcjonują, nie? I ktoś by pomyślał, no Hiob, tak, to jest nazwa. A wdowi grosz? Funkcjonuje. A palec Boży? Tym jest palec Boży. Maradona gola wbił, mówi, palec Boży wbił. Miałą ręką to zrobił. To potem się okazało, ale palec Boży. Z czym to kojarzymy? Z Mojżeszem, który pisał palcem, tak? Dalej. Znamie kainowe, to rzadziej, ale występuje. Zakazany owoc? No, często występuje. Ty synu marnotrawny. To nie ten, co marnuje trawę, ale to jest normalnie odniesienie do przypowieści Pana Jezusa. Oto nasza do Kajfasa gonili tego człowieka. Tak? Nikt nie wie, o co chodzi, ale mówią tak. Nawet nie potrafią wymówić tych dwóch imion. Ale coś działa. Salomonowy wyrok. Pocałunek Jodasza. To wszystko funkcjonuje w obiegu i mało kto wie, że pochodzi z Biblii. Alfa i Omega. Z Biblii? Wrześnie winiątek. O, bardzo przekrasowa. Z Biblii? Tak. A Herod Baba? A dlaczego? Bo Herod był taki potężny, wredny i tak dalej i się mówi Herod Baba. Herod od imienia. A miska soczewicy? A umywam od tego ręce? To tak jak Piłat zrobił, tak? Co ten? Z pustego i Salomon nie naleje? Zbłąkana owca? Chleb powszedni? Takie określenia funkcjonują. No i tak dalej. Ty grobie pobielane, tak? Ty niewierny Tomaszu. Sądny dzień dzisiaj mamy, ktoś krzyczy. No to wszystko są. Ja nie chcę tego wszystkiego, bo ja mam 60 lat, jak wspomniałem. Ale zobaczcie, jak głęboko to siedzi w języku polskim i pewno w innych językach też. Jesteśmy solą ziemi. Kasta sędziów krzyczała niedawno, my jesteśmy solą ziemi. To pani, nie? Nie, ktoś oglądał. Skoro wzięła takie biblijne, nie? Latający Matuzalem na przykład, nie? Najstarszy statek powietrzny. Latający Matuzalem. Lata tłuste, Kaina, mlekiem, miodem płynące. Owczej skórze wilk. W wodzieniu Adama i Ewy na przykład. No to wszystko działa. Więc widzimy, ile tego jest, pewno jeszcze można by więcej wymyśleć, wynaleźć. No ja próbowałem, tylko tyle udało mi się, chociaż też oceniam, że dużo, ale gdybyśmy się wspólnie na tym zastanawiali, to pewno byśmy jeszcze z 50 mogli różnych innych dopisać. Podsumowo, kielich goryczy, jeszcze rozdzieranie szat, to wszystko jest wzięte żywcem z Pisma Świętego. Bracia i siostry kochani, co ja miałem na celu dzisiaj w tym drugim przemówieniu? No to, aby po prostu czytać Pismo Święte. Po prostu by czytać i czytać i czytać i czytać. Jak raz przeczytasz, czytaj drugi raz. Teraz może już mniej czytam jak kiedyś, ale czytałem dużo. I zawsze miałem takie wrażenie, że jakbym... że niektóre szczegóły to jakbym pierwszy raz czytał. Ja już nie mówię o tych zawiłych tam Ezechielach i tak dalej. Po prostu rzeczy, wiecie, tego Ezechiela to można czytać w nieskończoność i tak naprawdę jakby zawsze jakby pierwszy raz sobie czytał. Taka jest prawda, nie? On te koła opisuje, coś, ten wóz płomienny, iskry. Statek kosmiczny Daniken mówił, on opisywał. To bierzesz Biblię Gdańską, nic nie rozumiesz, nie? Bo przekład jest trudny. No dobra, to przeczytałem z Biblii Gdańskiej, nic nie rozumiem. Biorę poznańską, o lepiej, ale też nic nie rozumiem, bo te obrazy są niejasne. Biorę inny przekład, jeszcze inaczej. Już weźcie Księgę Hioba, przeczytajcie w trzech różnych przekładach, tak jakby za każdym razem co innego było napisane. No więc warunek, żeby przyjemnie było czytać i błogosławieństwo odbierać, to jest taki, by wybrać sobie przekład, ja nie mówię do badania, ale do tych wrażeń, do czytania, aby wybrać przekład, który ma bardzo ładny język polski. Moim zdaniem Biblia Poznańska ma taki. Sami tłumacze przyznają, że to czasem jest parafraza, a nie tłumaczenie. Ale jak sobie zdajemy z tego sprawę, to dobrze. Nie będziemy się upierać, ale chodzi o to, żeby odnieść, aby poczuć
sens tego, że co się czyta.
O to właśnie. No. Jeszcze lepsza, tak? No właśnie, ja zatrzymałem się na Poznańskiej, bo tej chyba jeszcze nie było. To jest stosunkowo młoda Biblia. Generalnie chodzi o to, aby czytając, jakby odnawiać swoje przymierze z Bogiem i zadzierzgać tą coraz większą więź. Nie zdobędziemy tego, czytając literaturę prawdy, mimo że ona jest prawdziwa.
Dokładnie tak.
Nie zdobędziemy tego.
Tam nie ma tego ducha. Tam nie ma ducha, tam jest rozbieranie, dzielenie włota na cztery, ale...
To jest potrzebne, bo mamy też w młynku, ale to nie jest to.
To daje rozwój wiedzy, ale nie daje rozwoju ducha. Natomiast Biblia daje rozwój ducha.
Prosty przykład. Czy kiedyś ktoś się popłakał, czytając literaturę?
Dokładnie tak. No.
Ktoś się popłakał?
Chyba, żeby ktoś w międzyczasie jakąś smutną wiadomość przyniósł.
A czy ktoś się popłakał, gdy czytał Biblię? Bywało?
Chyba naturalne.
To znaczy nawet, żeby się tam nie pokazać przed innymi, nie, żeby się tam krył, nie? A czasem jak jest trudno przeczytać tak biblijny mówcy z mównicy, jak to widzimy, a przeczytać fragment tajemniczej prawdy, nie ma żadnego problemu. Tu nie chodzi o to, że prawda zła, jeszcze coś, nie w tym rzecz, ale tu jest coś, co jest mieczem, co nas rozbraja na czynniki. Dlatego gorąco, bracie i siostry, zachęcam. Czytajmy Pismo Święte, bo to nam daje prawdziwą więź z Bogiem. Zatem kończę to moje przydługie przemówienie tym tekstem, którym rozpocząłem. Trawa usycha, kwiat opada, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Niech te wspólne nasze rozważania dodadzą nam dużo otuchy w naszych codziennych życiach. Bardzo dziękuję braciom za miłe przyjęcie.
Dziękujemy.